1:30 rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Męka Chrystusa oczami kardiologa. Naszym gościem specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, profesor doktor habilitowany Władysław Sienkiewicz. Kłaniamy się panie profesorze.
Dzień Boże.
Panie profesorze, no prosimy o wprowadzenie nas w ten temat, byśmy mogli potem podjąć dyskusję, zadawać pytania, jednocześnie dzielić się naszymi spostrzeżeniami, bo przeżywając Wielki Tydzień, pragniemy nasze oczy zwrócić na mękę Chrystusa i patrzymy w wymiarze naszej wiary, patrzymy w tym spojrzeniu i historycznym, i teologicznym, i naszym religijnym, ale nade wszystko dzisiaj, tego wieczoru, tej nocy pragniemy dzięki panu profesorowi spojrzeć oczami lekarza. Prosimy panie profesorze.
Ukrzyżowanie, zgodnie ze starożytnymi źródłami, było niewątpliwie jedną z najsroższych i najbardziej poniżających rodzajów kary w antycznym świecie. Żydowski historyk Józef Flawiusz najlepiej opisał ją przy oblężeniu Jerozolimy przez Rzymian w latach 66-70 naszej ery jako najbardziej wstrętną ze śmierci. Ukrzyżowanie prawdopodobnie wywodzi się z Asyrii i Babilonu. Aleksander Wielki wprowadził je w krajach śródziemnomorskich w IV wieku przed naszą erą, a Fenicjanie zapoznali Rzymian z tym okrutnym rodzajem zadawania śmierci w III wieku przed narodzeniem Chrystusa. Od śmierci Heroda I Wielkiego, to jest IV rok przed Chrystusem, do upadku Jerozolimy, czyli 70 roku po Chrystusie, ukrzyżowanie było w Judei powszechnie stosowaną karą. Zniósł je dopiero cesarz Konstantyn w 337 roku. Zastąpił ją wieszaniem na patibulum, czyli szubienicy, która w porównaniu z krzyżem była, można rzec, humanitarna. Różnicę między śmiercią na krzyżu a powieszeniem na szubienicy wyjaśnił Izydor Sewilli. Zawieszony na patibulum umiera natychmiast, na krzyżu zaś przybity długo cierpi. Przybijanie gwoździmi ofiary za ręce, jak i stopy było najczęściej stosowaną regułą, natomiast przywiązywanie do krzyża było wyjątkiem. Józef Flawiusz wspomina, że po upadku Jerozolimy w 70 roku naszej ery zionąc złością i nienawiścią żołnierze nawet dla zabawy przybijali pochwyconych Żydów do krzyża w różnych położeniach. W przypadku dużej liczby osób skazanych rodzaj egzekucji był określany przez wydajność. Proste przywiązanie ofiary do krzyża, do drzewa lub krzyża z rękami zawieszonymi bezpośrednio nad głową powodowało, że śmierć następowała w ciągu kilku minut. Dowodem na zastosowanie gwoździ przy ukrzyżowaniu, które przedłużały przez przybicie stóp torturę na krzyżu, gdyż taki skazaniec musi podeprzeć na tych zranionych stopach i wykonać jakiś prawidłowy oddech. Ale niestety te kwestie zdarzały się rzadko i najczęściej ukrzyżowanie było powszechnie stosowaną karą, co, że tak było w 68 roku na przedmieściach Jerozolimy w czasie robót budowlanych znaleziono szkielet młodej kobiety w wieku 20 lat ukrzyżowanej kilkadziesiąt lat po Chrystusie. Jak wynika z badań archeologicznych i danych historycznych, najbardziej preferowanym rodzajem krzyża przez Rzymian był niski krzyż w kształcie litery T, składający się z pionowego słupa w wysokości mniej więcej 180 cm do 240 cm i poprzecznej belki długości od 1,5 metra do 180 cm, aczkolwiek w różnych regionach imperium stosowano również inne rodzaje ukrzyżowania, w tym również tak zwany krzyż łaciński. Zwyczajowo skazaniec musiał dźwigać krzyż od miejsca biczowania aż na miejsce stracenia, zwykle poza murami miejskimi. Ze względu na duży ciężar całego krzyża, skazaniec niósł tylko belkę poprzeczną, która, bagatela, też ważyła od 37 do 54 kg, która była umiejscowiona na karku i balansowana podczas dźwigania dwoma ramionami przywiązanymi rzemieniami do belki. Na miejscu kaźni belka była czopowana na słupie z dodatkowym ewentualnym przymocowaniem za pomocą lin. Aby przedłużyć agonię, w środkowo-dolnej części słupa przymocowywano niekiedy kawał nieociosanego klocka lub deski, tak zwane sedulum. Tylko bardzo rzadko i prawdopodobnie w czasach po Jezusie przymocowywano dodatkowy klocek pod stopy, by dokładniej móc przybić się do krzyża. Przed ukrzyżowaniem, według żydowskiego prawa, skazańcowi podawano mieszaninę mocnego wina z mirą lub żółcią jako łagodny środek odurzający, środek przeciwbólowy. Ofiarę rzucano na ziemię, rozkładano ramiona i przymocowywano je do niesionej przez niego belki. Przybijanie gwoździ było bardziej niż przywiązanie rzemieniami preferowane przez Rzymian. Gwoździe, które miały, nie były okrągłe, tylko miały kształt takich kwadratowych, o kształcie kwadratu, były podobne do używanych dzisiaj do podkładów kolejowych długości 13 do 18 cm i średnicy 1 cm. Po przymocowaniu do belki ofiarę unoszono do góry i mocowano na słupie. W przypadku krzyża Jezusa dwóch żołnierzy mogło wykonać to bez trudu, bez użycia drabiny. Następnie przybijano stopy, przeważnie do przedniej części słupa. Aby skutecznie je do krzyża przymocować, kończyny musiały być ugięte w kolanach, a stopy bocznie zgięte. U Jezusa, według śladów na całunie turyńskim, spowodowało to zwichnięcie prawej stopy, która wywinięta była, bagatela, o 150 cm. Długość przeżycia na krzyżu wahała się różnie. Była kilkugodzinna, ale mogła trwać nawet 3 dni, a nawet więcej, była odwrotnie proporcjonalna do intensywności poprzedzającego torturowania. Żołnierze zawsze mogli skrócić agonię przez połamanie nóg niżej kolan, czyli uniemożliwienie podpierania się na stopach, przybitych stopach, w związku z tym ciało osuwało się w dół i pacjent się i taki skazaniec w ciągu 3-4 minut się udusił. Nierzadko ofiarą były po zgonie narażone dodatkowe na inwazję insektów, atak dzikich ptaków lub drapieżnych zwierząt, chyba że rodzina skazańca uzyskała zgodę na pogrzeb i mogła zabrać ciało ofiary. Jednak to nie było takie proste, takie łatwe, dlatego że skazańcy przeważnie byli chowani we wspólnym grobie i dopiero zwyczajowo po roku rodzina mogła ubiegać się o wydanie ciała. Wydanie zwłok mogło się dokonać dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nastąpił zgon. Żołnierze to musieli absolutnie stwierdzić, biorąc na siebie ewentualną karę, gdyby tego nie było, gdyby rzeczywiście tego nie dopilnowali, a karą taką przez niestwierdzenie zgonu było ich ukrzyżowanie. W zwyczaju Rzymian jeden żołnierzy przebijał ciało mieczem lub włócznią, zadając śmiertelny cios z prawej strony klatki piersiowej, co miało być potwierdzeniem śmierci skazańca. Wykonywano to wówczas, kiedy podejrzewano, że już ten skazaniec nie żyje, więc to była taka końcowa formalność. Natomiast w przypadku, kiedy jak w przypadku tutaj Ewangelię podają, tak było z Jezusem, któremu przebito bok, bo stwierdzono, że już nie żył. Natomiast tym obok skazańcom połamano golenie, gdyż oni jeszcze żyli, a trzeba było się śpieszyć, bo czas Paschy był bliski i ciała nie mogły pozostać na krzyżu w okresie Paschy. Zgon w następstwie ukrzyżowania, jak się dzisiaj uważa, był najczęściej wypadkową wielu czynników. Jednym z nich była sama pozycja ciała zawieszonego na krzyżu, uniemożliwiająca prawidłowe oddychanie. To był najbardziej sroga dolegliwość i znęcanie się właśnie nad takim skazańcem. To była istota ukrzyżowania. Bo jeżeli ofiara na przykład była powieszona za ręce wyciągnięte nad głową, i stopy zwisały bez umocowania, śmierć mogła nastąpić w przeciągu kilkunastu minut. Zwłaszcza, gdy nogi właśnie albo nie były przybite, albo były tak przybite, że nie mogła ona użyć swych ramion do podniesienia ciała do wydechu. Po prostu ciało było unieruchomione, ofiara nieskazana nie mogła się podnieść. Badania przeprowadzone przez takiego znanego amerykańskiego patomorfologa, który swoje życie poświęcił właśnie badaniu przyczyn Jezusa, napisał kilka książek na ten temat. Badanie wykonywał na ochotnikach z ciągłym monitorowaniem funkcji oddychania i krążenia. I te badania wykazały, że już po 6 minutach objętość oddechowa u badanych spadała średnio o 70%, a ciśnienie tętnicze o 50%, częstość serca zaś wzrastała dwukrotnie. Po 12 minutach oddychanie odbywało się tylko za pomocą przepony. Okresowe unoszenie ciała przez 20 sekund znacznie poprawiało funkcję krążenia i oddychania. Eksperyment musiał być jednakże przerywany po 30-40 minutach, najczęściej z powodu rozdzierającego bólu nadgarstków. Należy pamiętać również, że ofiary ukrzyżowania były w czasach rzymskich poddawane okrutnemu biczowaniu, które, jeżeli nie kończyło się śmiercią, powodowało znaczne wyczerpanie ofiary, głównie z powodu szoku bólowego i utraty krwi. Na czym opieramy swoje analizy medyczne? Co nam w tym pomaga? Za wysoce prawdopodobieństwo świadectwo cierpienia i ukrzyżowania Jezusa uważa się całun turyński. Całun turyński, on turyński, bo jest w Turynie, w katedrze turyńskiej, który jest stale pozostaje przedmiotem wielospecjalistycznych badań naukowych. Całun turyński jako ciekawostkę podaje, był takim płótnem dosyć drogim, dlatego że ściek tego całunu był 3:1, natomiast zwykłe płótna były prowadzone ściegiem 1:1. Był prawdopodobnie wyprodukowany na jakiejś przędzali w Syrii, bo na tej samej przędzali prawdopodobnie była również utkana potwierdzająca jakby cierpienie Jezusa i potwierdzające ślady na całunie turyńskim chusta z Oviedo, czyli chusta, która znajduje się w katedrze w Oviedo w Hiszpanii. Jak powiedziałem, płótno całunu cały czas jest poddawane badaniom naukowym. Jedno z takich wielkich badań, które były przeprowadzone w 1978 roku, to była badająca grupa Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych, naukowców, głównie agnostyków. Chrześcijan w zasadzie nie trzeba przekonywać o prawdziwości relikwii. Natomiast cały czas były pewne takie pokusy, no, jakieś próby podważenia wiarygodności całunu. Kościół wydał więc naukowcom płótno do badania na 5 dni i 5 nocy, przy czym badania nie były sponsorowane przez Kościół, a jako smaczek można powiedzieć, że naukowcy, którzy no, musieli sami podjąć te badania i sami zakupić aparaturę, która, no, ta, no, która była wartości łącznie $2 milionów, niektórzy posprzedawali samochody, niektórzy zapożyczali swoje domy, ale ciekawość naukowa przewyższała te niedogodności. No, badania tych, którzy badali, zwłaszcza agnostyków, Żydów, między innymi właśnie profesor Adler, który pod koniec badania stwierdził, no Boże, będę niepopularny w kręgach żydowskich, ale ja i mój żydowski kolega przekonali się, że jest to płótno, w którym był zawinięty Jezus. Inny żydowski badacz, Barry Schwartz, który też również podchodził do tego bardzo sceptycznie, do całunu jako prawdziwego świadectwa śmierci i ukrzyżowania Jezusa, dzisiaj jest pierwszym apostołem, który właśnie po świecie propaguje dane naukowe dotyczące badań nad całunem turyńskim. Wyniki, czyli ostatnio przeprowadzonych ekspertyz, wykazały, że płótno całunu z całą pewnością pochodzi z czasów Chrystusa, tym samym odrzuciło wyniki badań przeprowadzonych metodą węgla C14 w 97 roku jako mało wiarygodne. I tutaj można powiedzieć, że zestawienie najnowszych analiz wskazuje, że płótno powstało między 280 rokiem przed naszą erą, a 220 rokiem naszej ery. Wyniki badania za pomocą spektroskopii Fourierowskiej w podczerwieni wykazały bieg całunu na rok 300 przed naszą erą z dokładnością do 400 lat, a badania spektroskopią romanowską wykazały na rok 2000 przed naszą erą z dokładnością do 500 lat. Ja podaję specjalne te wyniki tych badań specjalistycznych, badań naukowych, żeby pokazać, że cały czas do badania całunu używa się coraz to najnowszych metod naukowych. Praktycznie powstała wielka nauka, syndologia, która obejmuje, można powiedzieć, wszystkie dyscypliny naukowe. Trudno, można powiedzieć, jakie nie obejmuje, łatwo powiedzieć, jakie nie obejmuje, gdyż w zasadzie jest to wielka dyscyplina, wielka przestrzeń naukowa, w której każdy z naukowców ma tutaj coś do powiedzenia i do zbadania. Chciałem jeszcze również zaznaczyć, że dla potwierdzenia tego wiarygodności płótna, bo jest wiele, bo musimy się uwiarygodnić, czy rzeczywiście jest to płótno z czasów Jezusa. I nowe badania coraz dochodzą i ciekawe badania dotyczące na przykład stwierdzania pyłków stwierdzanych na całunie. Gdyż pyłkiem roślinnym, najczęściej pojawiającym się na płótnie, według szwajcarskiego kryminologa Maxa Freya, jest ten, którego spore ilości wykryto w kamielinach znajdujących się na dnie jeziora Genezaret i Morza Martwego, pochodzących przed 2000 lat. A izraelski botanik profesor Avionam Danin z Uniwersytetu w Jerozolimie, najlepszy na świecie znawca flory palestyńskiej, wykazał, że z roślin, których pyłki odnaleziono na całunie, trzy są endemiczne dla Ziemi Świętej w przestrzeni między Jerozolimem i Hebronem i poza tym miejscem nie występują na kuli ziemskiej. Wszystkie kwitną pomiędzy marcem i kwietniem. Jeszcze jedna ciekawostka, która by poświadczała autentyczność całunu, wiarygodność całunu, jak i jego okresu, z którego całun pochodzi. Mianowicie, w 78 grupa naukowców z NASA, amerykańskiej agencji kosmicznej, John Jackson and Eric Jumper oraz dwóch niezależnie innych włoskich naukowców, Pietro Ugolotti i Giovanni Tamburelli, odkryli w oczach postaci przedstawionej na całunie odbicia dwóch małych monet rzymskich o średnicy 15 mm. To tak można powiedzieć wartości wdowiego grosza. Na prawym oczodole stwierdzono negatyw leptonu, negatyw, tutaj trzeba powiedzieć, że o czym za chwilę, że cały obraz stwierdzany na całunie jest negatywem, o czym za chwilę. Natomiast i ten lepton, ten pieniążek był bity z brązu przez Poncjusza Piłata w roku 29. Na lewym zaś oczodole znajduje się odbicie leptonu cesarza Tyberiusza, wybitego w 14 roku panowania kuci jego żony Julii, czyli również w 29-30 roku po urodzeniu Chrystusa. W Jerychu odnaleziono pochodzące z czasów Chrystusa szkielety, również z monetami w oczodołach, które by również tutaj uwiarygodniały to znalezisko. Całun Turyński odtwarza obraz okrutnej kaźni krzyża, dając wyobrażenie, jak wielkie cierpienie przeżył skazaniec. Płótno ma długości 4,36 metra i szerokości 1,10 metrów. Jest to niewątpliwie na dzisiejsze czasy osobliwa miara, ale na ówczesne czasy starożytne odpowiadało to wielkości 8 na 2 łokcie, co też potwierdza starożytność płótna. Jest kliszą fotograficzną. Kliszą fotograficzną przodu i tyłu ciała ofiary, kliszą, którą stwierdzono nie tak dawno, bo w 1898 roku, zupełnie przypadkowo, kiedy przy okazji wystawienia całunu miejscowy biskup poprosił swojego przyjaciela, notabene adwokata zawodu, ale fotografa amatora, żeby zrobił zdjęcie przed schowaniem całunu. Ten zrobił zdjęcie, poszedł do ciemni i wtedy jeszcze wyłowano negatywy zdjęcia na takich płytkach szklanych i o mało co nie zemdlał, jak to się opowiada tutaj barwnie, gdyż na tej płytce zauważył pozytyw, bo samo ujęcie na całunie jest negatywem, czyli to, co wyświetlił, było pozytywem. Ciała człowieka. Później takim znanym fotografem, który zawodowo te zdjęcia robi, od którego się w zasadzie zaczęła ta syndonologia, był inny fotograf, Enrico Henry, który rzeczywiście bardzo dokładnie wykazał na zdjęciach wszystkie elementy, można powiedzieć, zawierające cierpienie Jezusa. Oczywiście później ta nauka zaczęła się rozwijać, stosowano coraz to nowe metody i fotograficzne, także używając do najnowocześniejszych metod naukowych. Także przypuszcza się, że ta klisza fotograficzna przodu i tyłu ciała ofiary powstała od wybuchu tajemniczej energii od wewnątrz w wyniku przypalenia powierzchni włókien przez albo, co jeszcze, no nie można tego do końca stwierdzić, przez promieniowanie podczerwone lub bombardowanie protonami lub inną energię lub wszystkie energie razem wzięte, co pozostaje nadal nierozwiązaną zagadką naukową. Wykonano, właśnie wspomniani naukowcy, przeze mnie amerykańscy z Instytutu NASA, wykonali trójwymiarowe odbicie całunu w fotograficznym negatywie. Trójwymiarowe odbicie zwykła fotografia nie daje. Zresztą to trójwymiarowe odbicie pozwoliło później utworzenie hologramu Jezusa z właśnie tej postaci Jezusa uwidocznionej w negatywie całunu. Co przedstawia, i tutaj można powiedzieć, że jeszcze na potwierdzenie kwestii dotyczącej istoty całunu, albo istoty tych znalezisk, bardzo istotnych z punktu widzenia medycznego, badania krwi przeprowadzone w Centrum Badań Genetycznych w Teksasie przez profesora Wiktora Trajona potwierdziły na podstawie badań DNA, że jest to krew męska stwierdzona na całunie. Potwierdzi to profesor Gérard Lucot, słynny badacz, genetyk, twórca, on jest jako znany ze stwierdzenia istotnych zmian w chromosomie Y. Zresztą on i profesor Bolone z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Turynie, ten właśnie profesor Bolone, ciekawostka, znany autorytet, specjalnie podkreślam, który wykrył sprawców notabene zabójstwa premiera Aldo Moro w 1978 roku, oni określili grupę krwi jako grupę AB. Obraz, a więc ten uwidoczniony w negatywie, przedstawia obraz martwego ciała ukrzyżowanego człowieka o wzroście 1,80 m, semickich rysach twarzy i mocnej, proporcjonalnej budowie ciała. Badania całunu wykazały, że ciało pozostawało w nim do 36 godzin, gdyż nie ma na płótnie żadnych znak rozkładu. Co warto podkreślić, na całunie pozostały nienaruszone ślady krwi bez śladów kiełdrowania, co może świadczyć, że zwłok z płótna nie wyjmowano. Na całunie ujawniono również obecność barwnika żółci. Bilirubina, nadmierna jej ilość może pojawiać się we krwi z powodu zwiększonego wytwarzania po dużych wysiłkach fizycznych, na przykład cierpienie fizyczne, ból, z wyniku niezdolności wychytywania przez wątrobę właśnie nadmiernie wytworzonej bilirubiny, na przykład podczas hemolizy krwinek w ostrych stanach hemolitycznych. Można jeszcze tutaj z najnowszych badań, które chciałem tutaj zacytować, to są najnowsze badania, które dotyczą właśnie 2017 roku, więc jedno z najnowszych badań. Na całunie wykryto skupione wokół krwinek czerwonych kreatyninę. Kreatyninę to jest zespół naukowców z Padwy, Triestu i Bari. Kreatyninę, która również potwierdzić może, że skazaniec uległ bardzo wielkim cierpieniom, torturom fizycznym, czego właśnie świadkiem jest kreatynina uwalniana z mięśni właśnie chociażby podczas właśnie takich tortur, czy wzrost, my oznaczamy fosfokreatynę, która jest takim czynnikiem, który się uwalnia z mięśni na przykład po jakichś wypadkach, urazach komunikacyjnych i tak dalej. Również profesor Lucot, co również tutaj potwierdza siłę działania, znaczy wielkość cierpienia i tortur stosowanych Jezusowi. Profesor Lucot zidentyfikował w próbce całunu również erytrocyty, nie tylko zwykłe, ale erytrocyty takie patologiczne, o różnych kształtach, kuliste, owalne, okarbowane powierzchni, małe mikrocyty, a także fragmenty zniszczonych erytrocytów oraz dużą ilość nieprawidłowych erytrocytów, które opisuje się w literaturze medycznej jako wynikające z uszkodzeń fizycznych i chemicznych krwinek, na przykład podczas zabiegów chirurgicznych. Całun więc zawiera ślady całej męki ofiary. Zidentyfikowano nad nim ponad 700 różnych śladów ran. Wstępem do ukrzyżowania, jak już wspomniałem, było zwyczajowe bicie skazańca, zwłaszcza po twarzy. Wymierzane razy, zwane policzkowaniem, były w rzeczywistości uderzeniami pięściami lub wręcz kijem. Ze śladów na całunie wynika, że na uderzenia narażona była głównie prawa strona twarzy, która została u Jezusa prawie zmasakrowana. Wytworzony duży krwiak pod okiem znacznie utrudniał, jeżeli nie umożliwiał widzenia. Szeroka rana od nosa przez policzek, obrzęk, liczne krwiaki, pęknięta żuchwa, których ślady właśnie są na całunie, świadczą o szczególnie stosowanym okrucieństwie. Całun również zawiera ślady 121 głębokich ran po biczowaniu. Te biczowanie, to okrucieństwo biczowania można było poznać i możemy w dalszym ciągu poznać, a Wielki Tydzień może jest takim czasem, że można wrócić do tego filmu, do Pasji Gibsona, kiedy właśnie tam pokazują całe okrucieństwo, całą naturę ukrzyżowania, gdzie rzeczywiście reżyser nie oszczędza widza. Ale właśnie taka była kwestia biczowania. Biczowanie było często, kończyło się zgonem. Mówię, źródła podają, że u połowy skazanych, połowa skazanych nie doczekiwała ukrzyżowania, gdyż po prostu ginęli w czasie biczowania. Biczowanie było, właśnie dlaczego to było takie okrutne? To były takie krótkie biczyki, ale one były zakończone albo kośćmi zwierzęcymi, albo kulkami ołowianymi, które nie tylko rozrywały skórę, ale uszkadzały nerwy, uszkadzały naczynia, drążyły, nawet uszkadzały opłucną, uszkadzały miąższ płuca. Chrystus, tak jak źródła podają, był w pozycji pochylonej i w zasadzie poza powłokami brzusznymi, które oszczędzano bojąc się wentylacji, czyli otwarcia brzucha przez biczowanie, w zasadzie jest całe ciało, przód, tył, pośladki, golenie, całe ciało jest w jednej wielkiej ranie. Ważnym światłem, i to jeszcze trzeba powiedzieć, że żołnierze rzymscy nie mieli ograniczenia razów, tak jak było w zwyczaju żydowskim. Czyli od ich fantazji, złości, okrucieństwa, brutalności zależało ilość zadanych ran. Ważnym świadkiem autentyczności dowodów męki skazańca odsłanianych przez całun są również ślady ukoronowania przez cierniem uplecionym w kształcie czepca wgniesionego na głowę. To był czepiec na wzór mitrów Królów Wschodu dla pokazania, że w zasadzie to było oryginalnym pomysłem stosowanym tylko Jezusa, gdyż ani przed, ani po Jezusie takiego zwyczaju nie było. I to było cyniczne podkreślenie głównego oskarżenia przeciw Jezusowi, że śmiał się mienić królem. Głębokie kolce czepca cierniowego, wbijając się przez skórę i często dochodząc do kostnej, powodowały nieznośny ból. Często, jeżeli dotykał to nerwu nerwu trójdzielnego, każdy z lekarzy wie, jakimś potężnym, silnym bólem, w zasadzie niełagodzony przez środki narkotyczne z nerwu trójdzielnego. Na czole można doliczyć się 13 przekuć, zaś tył głowy 20 takich śladów ran. ponieważ całą nieudacznia boków głowy przyjmuje się, że wszystkich nazwów cierniowych mogło być około 50. Również na płótnie są liczne ślady głębokich ran ramion, zwłaszcza prawego ramienia. Wynika to z ocierania przez belkę niesioną. Przypominam, ta belka była od 37 do 54 kg. Ona była, jak można wnioskować z całunu, nierówno usadowiona, w związku z czym powodowało, że skazaniec, nie mogąc amortyzować upadku lub podpierać się ręką, najczęściej upadał na kolano lub na twarz. Kolano zostało tak zniszczone, że jest mało prawdopodobne, by Jezus mógł iść samodzielnie. Był być albo to, o czym Ewangelia mówi tutaj, o pomocy Szymona z Cyreny. Ale gdyby nawet tak nie było, to ofiara musiałaby być wleczona pod górę na ostatnim odcinku drogi. Ślady na całunie ukazują również finał cierpienia przez przybicie rozłożonych rąk i stóp i zawieszenie ciała na krzyżu oraz ślad szerokiej rany o rozmiarze mniej więcej 3,4 cm na 1,4 cm na wysokości 5-6 żebra prawej strony klatki piersiowej w odległości 13 cm od mostka. Została zadana szerokim narzędziem kującym, prawdopodobnie jedną z włóczni rzymskich. Jakie są tutaj, jak gdybyśmy chcieli ze strony klinicznej podejść do aspektów męki, cierpienia, śmierci Jezusa, można by to już rozpocząć, że od pierwszych objawów cierpienia psychicznego, fizycznego, które opisuje ewangelista Łukasz podczas modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym po ostatniej wieczerzy. Opisuje krwawy pot, który pojawił się na celi Jezusa. Krwawy pot jest bardzo rzadko opisywany w światowej literaturze medycznej. Uważa się, że jest powodowany przez gwałtowny strach, niezwykle intensywne przeżycia psychiczne czy też nadmierny wysiłek. Zmagający się lęk przed czekającym cierpieniem i rychłą, okrutną śmiercią oraz osamotnienie i silne przeżycie psychiczne spotęgowanie opuszczeniem przez najbliższych mogły wywołać takie objawy skazańca, podobnie co potwierdzają ślady stwierdzone na tunice, którą miał na sobie Jezus, która też zawiera ślady krwawego potu. Tunika to jest Argentyli, jest przechowana w Bazylice Świętego Dionizego w tymże mieście. W nocy po aresztowaniu Jezus przebył 4 kilometry, ale to było popychanie, bicie, w zasadzie na powrozie w czasie marszu oraz podczas przesłuchań. Później była bezsenna noc w więzieniu, w jakiejś celi, w lochu, prawdopodobnie w ciężkich warunkach, przymusowej pozycji, bez jakiejkolwiek możliwości zaspokojenia pragnienia, która musiała poważnie osłabić skazańca przed oczekującym go biczowaniem i ukrzyżowaniem. Jak wspomniałem, tutaj już mówiłem o biczowaniu. Biczowanie, tutaj trzeba wspomnieć, że dotyczyło skazańców, natomiast nie dotyczyło kobiet, senatorów, żołnierzy, z wyjątkiem dezerterów. Jak wspomniałem, właśnie często właśnie to ono miało doprowadzić do mdlenia lub nawet do śmierci, czyli generalnie mogło wywołać, nawet być przyczyną wstrząsu i miało wpływ na pewno na okres agonii ofiary na krzyżu. Z powodu całkowitej utraty sił wywołanej poprzedzającymi zadawanymi Jezusowi cierpieniami Jezusowi, jak wspomniałem, z dużym prawdopodobieństwem nie niósł sam krzyża. Nawet krótki dystans między pretorium Piłata a Golgotą, to jest 600-650 metrów, był naznaczony kilkunastokrotnymi upadkami. Tak więc można przypuszczać, że Jezus już przed ukrzyżowaniem był w stanie krytycznym. uwzględniając utratę krwi, ból, odwodnienie, silne przeżycia emocjonalne, wielkie cierpienie fizyczne, brak snu, posiłku, podaży jakichkolwiek płynów, co w gorącym klimacie śródziemnomorskim miało istotne znaczenie. Utratę krwi pogłębiało otwieranie zaschniętych ran przez powalanie ofiary na ziemię przed przybiciem do krzyża. Również z każdym oddechem na krzyżu niezagojone rany odbiczowania były narażone na otwieranie i dalsze krwawienie w zetknięciu z surowym i szorstkim drzewem krzyża. Miejscem przybijania gwoździ do rąk były nadgarstki, gdyż jak wykazano, tylko kościadła i więzy przeguby ręki, a nie dłonie, mogą utrzymać ciężar ciała. Gwoździe więc wbijano albo pomiędzy kość promieniową i kości nadgarstka, lub pomiędzy same kości nadgarstka. Pomimo, że gwóźdź przechodził przeważnie między kośćmi i nie powodował złamań, samo uszkodzenie okostnej wywoływało ból nie do zniesienia. Co więcej, wbijany gwóźdź mógł miażdżyć lub uszkodzić nerw pośrodkowy, powodując rozrywający ból obu ramion, porażenie części kończyny i niedokrwienne przykurcze. Stopy były najczęściej przybijane do przedniej części krzyża przez pierwszą lub drugą przestrzeń śródstopia. Jest bardzo prawdopodobne, że zarówno nerw strzałkowy, jak i gałązki nerwu podeszwowego również ulegały urazom przez wbijane gwoździe, co powodowało rozdzierający ból, który, jak dzisiaj wiemy, jest trudny do opanowania nawet środkami narkotycznymi. Natomiast najbardziej brzemiennym w skutkach patofizjologicznym następstwem ukrzyżowania było uniemożliwienie prawidłowego oddychania. I to jest ta istota tego brutalności, tego największego cierpienia na krzyżu, czyli zwłaszcza uzyskania prawidłowego wydechu. Ciężar ciągnący ciało w dół na rozciągniętych ramionach i zgiętych kolanach wymuszał ustawienie mięśni międzyżebrowych w pozycji wdechowej i uniemożliwiał bierny wydech. Wydech mógł się dokonywać tylko za pomocą mięśni przepony. Oddychanie więc było płytkie, niewydolne, szybko rozwijającą się hiperkapnią i kwasicą obwodową. Kwasicą oddechową. Aby dokonać wydechu, ofiara musiała wznieść ramiona i opierając się na stopach rozprostować kolana. Ten manewr wywoływał z kolei przeszywający ból przebitych stóp i nadgarstków, spodrażnionych, uszkodzonych gwoździami nerwów oraz ból poranionych pleców ocierających się o drzewo krzyża. Rozwijające się w następstwie zmęczenia i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej kurcze mięśniowe powodowały, że oddychanie stawało się niemożliwe. Jak podaje przekaz ewangeliczny, Jezus odezwał się z krzyża tylko 7 razy. Każde wypowiadane słowo musiało sprawiać duże cierpienie, gdyż wypowiedzi mogły odbywać się tylko w fazie czynnego, niefizjologicznego wydechu, wymuszonego pozycją zwisającego ciała. W końcowej fazie cierpienia Jezus wydał głośny krzyk i zwiesił głowę, co pilnujący żołnierze obecni przy krzyżu uznali za moment zgonu, potwierdzonego następnie przebiciem boku Jezusa żołnierską włócznia i wypływem z rany krwi i wody. Ewangelista Jan w opisie ukrzyżowania nie precyzuje dokładnie strony przebitego ciała. Według rzymskiego zwyczaju był to bok prawy, a duża ilość wypływającej krwi mogła pochodzić raczej z wypełnionych jam prawego serca niż grubościennej, obkurczonej lewej komory. Pewne utrudnienia w medycznym ujęciu tego faktu związane są z interpretacją opisu dotyczącego kolejności wypływu krwi i wody z rany. W opisie janowym umiejscowienie krwi przed wodą nie musiało oznaczać kolejności wypływu obu płynów, gdyż w tradycji starogreckiej kolejność słów wynikała raczej z ich znaczenia i nie musiała koniecznie oznaczać ich czasowej zależności. Słowo woda można zinterpretować więc jako surowiczy płyn z opłucnej il albo lub dzwonka osierdziowego, a źródłem wypływającej krwi z kolei mogły być jamy prawego serca lub też worek osierdziowy. Należy również wziąć pod uwagę obecność krwistego płynu w jamie opłucnowej z uszkodzenia klatki piersiowej przez uderzenia zadawane Jezusowi kijem albo podczas biczowania, tak zwany opisywany w medycynie zespół mokrego płuca, najwięcej dotyczyło to samego biczowania, które rozrywało skórę, mięśnie i naczynia międzyżebrowe oraz prowadziło do poważnych uszkodzeń kostnych. Jezus zmarł stosunkowo szybko, w przedziale 3 do 6 godzin po ukrzyżowaniu. Fakt, że Jezus zwiesił głowę i skonał po głośnym okrzyku, może sugerować możliwość dodatkowej nagłej przyczyny zgonu. Taką najprostszą interpretacją może być pęknięcie serca wolnej ściany lewej komory z wylaniem się krwi do worka osierdziowego i wtulną tam ponad dom serca, aczkolwiek rzadko dochodzi do tego powikłania w pierwszych godzinach zawału. Natomiast wstrząs utraty krwi, płynów ustrojowych, duże urazy ciała i wielkie cierpienie fizyczne mogły być również przyczyną rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego jako powikłanie w zasadzie zaawansowanego wstrząsu z ewentualną embolizacją tętni zwieńcowy, drobnymi szczeplinami i wtórnym zawałem serca. W mechanizmie zgonu należy także uwzględnić opisywany w literaturze toksyczny wpływ na serce wysokich stężeń katecholamin uwalnianych z wyniku nadmiernie silnych doznań fizycznych i emocji uszkadzających mięśni lewej komory, z dramatycznym spadkiem kurczliwości, obrzękiem płuc, wstrząsem kardiogennym i wyzwalanych śmiertelny arytmie z migotaniem komór włącznie. Podsumowując, przyczyna zgonu Jezusa była wieloprzyczynowa, aczkolwiek każdy z opisywanych czynników, niezależnie osobno jak wstrząs pourazowy, pokrotoczny i odwodnienia, ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana ciężkimi, penetrującymi urazami klatki piersiowej, ciężkie zapalenie płuc płynem wysiłkowym w jamie opustowej, czy też, co byśmy podkreślali, uduszenie z niewydolności wydechowej spowodowane ukrzyżowaniem, zawał serca, groźna arytmia serca, mogły doprowadzić do szybkiego zgonu. Cicero w pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa napisał, że ze wszystkich kar ta przez ukrzyżowanie jest najbardziej okrutna i najbardziej poruszająca. Nie można chyba dzisiaj mieć najmniejszych wątpliwości o przerażającej słuszności tych słów.
Bardzo gorąco dziękujemy. Męka Chrystusa oczami profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Władysława Sienkiewicza, specjalisty chorób wewnętrznych, specjalisty kardiologa. Bardzo gorąco dziękujemy panie profesorze za to wprowadzenie, przybliżenie tak bardzo szczegółowe tego, co uczyniono Jezusowi Chrystusowi i jakie świadectwa pozwalają nam do dziś badać, zagłębiać się w mękę Chrystusa. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55. To telefon dla Polski Północnej, dla Polski Południowej. 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Prosimy Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówię Robert z Poznania.
Prosimy panie Robercie.
Tutaj nie wspomnieliśmy również o tych mękach, jakie Chrystus doznał, będąc w ciemnicy. Jak go pojmali, to tam, przypuszczam, można by tak nazwać, zboczeńcy lub wynaturzeńcy torturowali go, znęcali się dla swojej zabawy. Także o tym chyba nie wspomnieliśmy również. No, na razie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. panie profesor.
Nie słyszałem dobrze pytania.
Kwestia tak zwanej ciemnicy, czyli tej miejsca oczekiwania, zanim rozpoczęła się męka.
No właśnie, tutaj mało się o tym mówi, ale należy się spodziewać rzeczywiście, że no, w tym czasie, ja już wspomniałem o tym, mówiąc na początku, że prawdopodobnie Jezus gdzieś był tam po prostu wtrącony do jakiegoś lochu, do jakiejś no, tak zwanej ciemnicy. Było to jakieś cela więzienna. Oczywiście bez żadnego szacunku do osoby, bo trzeba powiedzieć tutaj, że osoba, która była jakby już no, przeznaczona przez przeciwników, przez wrogów Jezusa, przeznaczyli go na ukrzyżowanie, ona już w zasadzie nie była praktycznie traktowana z szacunkiem do osoby. W zasadzie i było to, bo już traktowano tego skazańca już zupełnie inaczej, absolutnie tutaj z pominięciem wszelkiej godności człowieka. Więc tutaj prawdopodobnie, no oczywiście Jezus oczekiwał, no wcale to nie był długi czas, bo pamiętajmy, był pojmany więcej, tak się przypuszcza, o godzinie 21. Później był wiedziony do Anasza, gdzie w zasadzie został po raz pierwszy spoliczkowany, a policzkowany to proszę mieć na uwadze, że to nie było tak zwany policzek, jak się dzisiaj uważa, tylko najczęściej było uderzenie kijem. W zasadzie badania na całunie wykazują, że te uderzenia, być może następne, ale spowodowało zmasakrowanie prawej części od twarzy, złamanie nosa, przesunięcie w rodzaju nosa w lewą stronę, na pewno jakiś krwotok z nosa. Czyli po prostu tak wrzucono, można powiedzieć, Jezusa najpierw do lochu, a później nad ranem, już, znaczy przed umiejscowieniem go w ciemnicy, no, przebył dosyć jest kawałek od nasza do Kajfasza. Później był no, gdzieś tam właśnie wrzucony gdzieś tam do lochu, bez picia, bez jedzenia na pewno. Pamiętajmy o tym, że w tym klimacie mamy wysokie temperatury w czasie dnia, ale zimą, w nocy jest chłód, jest bardzo zimno, o czym świadczą właśnie tutaj Ewangelia Janowa, że Piotr w zasadzie tam grzał się za żołnierzami. To był właśnie ten czas. Także rano, wcześniej rankiem, tak jak podaje Ewangelię, już zaprowadzono Jezusa do Piłata, później do Heroda, znowu do Piłata. To jest też 4 kilometry, no przestrzeń, gdzie po prostu również, no, najmniej, nie tam, również pociągany, bity, no, bez żadnego szacunku do osoby, więc tutaj, no, nie mówi się o tym, ale jak zwrócimy uwagę na to, że Jezus w zasadzie, Jezusowi nie zabezpieczono najprostszych, że tak powiem, form przeżycia, typu nawet nawodnienia, jakieś podania kubka wody w tym czasie, to jest samo to mogło powodować bardzo silne osłabienie. Ale tak, no, mniej więcej tak to się właśnie można przypuszczać, że w takich warunkach Jezus oczekiwał piątku brzasku, no, rannego, wczesnego ranka, kiedy już był wzięty dalej na przesłuchania.
Profesor Władysław Sienkiewicz, naszym Państwa gościem. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, mówi Danusia z okolic Warszawy, z Konstancina.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że chciałam się zapytać, czy w ogóle może to być jakieś takie niewłaściwe rozumowanie i myślenie przeze mnie, ale dla mnie ten właśnie ogrom tego cierpienia Jezusa jest przez no, mój rozum jakby nie do ogarnięcia, nie do ogarnięcia. Nie chcę zadawać pytania dlaczego, bo chyba na to pytanie nie znajdę nigdy odpowiedzi. Tylko sobie myślę, ile ten Bóg musiał wycierpieć. No mimo wszystko tak sobie myślę, dlaczego właśnie Ojciec go skazał na takie cierpienia, a Chrystus go przyjął. I jedyną odpowiedzią jest to może, żebyśmy my jakby tak nie umierali, nie cierpieli, bo Chrystus przez to przeszedł. To jest jakby jedyne wytłumaczenie, ale też chciałabym usłyszeć właśnie może coś na ten temat, bo mnie to bardzo dręczy, bo osoby niewierzące czasem się pytają i ja nigdy nie umiem o tym cierpieniu dać wystarczającej odpowiedzi, tylko oni też nie mogą pojąć, no bo czy to jest w ogóle do pojęcia, prawda, to cierpienie. Może ja nieskładnie mówię, ale może...
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Prosimy, panie profesorze.
Może się podzielimy głosami, bo tutaj takie pytanie bardzo szerokie, egzystencjalne, dotyczące właśnie natury Boga i człowieka, w zasadzie tego cierpienia, które wziął na siebie Jezus. Pamiętajmy, że Jezus był Bogiem człowiekiem. Był Bogiem, ale cierpiał jak człowiek. Cierpiał człowiek. Można powiedzieć tak, że dla zbawienia człowieka, może tu ojciec mnie uzupełni w sensie jakimś bardziej pogłębionym teologicznym spojrzeniu, ale dla zbawienia człowieka wziął na siebie ogrom cierpienia, bo to słusznie pani mówi, to nam trudno nawet po prostu, nawet medykom trudno to wytłumaczyć, jak Jezus jeszcze dotarł na krzyż, jak jeszcze przez 6 godzin mógł po prostu jeszcze na krzyżu po prostu cierpieć. To jest z punktu widzenia medycznego trudne do zrozumienia, ale to tylko mógł siłą Bożą wziąć na siebie cierpienie ludzkie, bo Jezus cierpiał jako człowiek. Ogrom cierpienia za zbawienie człowieka. Mało tego więcej powiem, że proszę zwrócić uwagę, że Jezus umierał przytomny. Nie pozwolił sobie na odurzenie, prawda, tym mirą, aloesem, bo to w zasadzie to traktowano do odurzenia skazańca, żeby po prostu zaćmiło mu się, żeby on po prostu nie przeżywał tak tego cierpienia. Jezus, wyczuwając, że tak powiem, że to jest ocet winny, czy mieszanka właśnie taka ziołowa, która miała odurzyć, odrzuca to. Chce umrzeć w przytomności, pełnej przytomności, przeżywać ten ból, który na siebie wziął.
Pan profesor prosi, żeby też ksiądz powiedział, prawda? Nie tylko tutaj lekarz, profesor nauk medycznych. Drodzy Państwo, ja bym odpowiadał w taki sposób. Pierwsze, musimy zwrócić uwagę na naturę Chrystusa, która jest naturą bosko-ludzką, ale ludzką nieskażoną grzechem, nieskażoną jakimkolwiek zwątpieniem. Jest naturą w pełni harmonijną, jeżeli chodzi o relacje do Boga, jako do Ojca i tego Boga jako Ojca nam objawia. Jednocześnie tutaj nie ma rozdarcia, tylko znowu jest harmonia, jeżeli chodzi o relacje Jezusa Chrystusa do człowieka. No i musimy to powiedzieć, bo tak jest. Jest to przywrócenie raju, jest to nowy Adam, więc też do całego wymiaru dzieła stworzenia i tutaj właściwa relacja też do świata przyrody. A zatem mamy do czynienia z kimś, kto jako człowiek niesie w sobie pełnię człowieczeństwa. I to pytanie stawialiśmy sobie z panem profesorem również w pierwszej części. Jak wiele potrafi znieść serce człowieka? Pytaliśmy kardiologa. I musimy wziąć pod uwagę, że jest to serce osoby, która jest w pełni zjednoczona w tym potrójnym wymiarze serca i jego siły duchowej, serca jego siły tej psychicznej, serca jako tego wymiaru fizycznego. I taki Jezus, do końca świadom, do końca w pełni kochający Ojca i wypełniający Jego wolę. I uwaga, tutaj w posłuszeństwie aż do drzewa krzyża, bo to jest posłuszeństwo aż do drzewa krzyża. I my stajemy i mówimy, żadne cierpienie nie jest w stanie być porównywalnym do cierpienia, które przyjął na siebie Jezus Chrystus. Chociaż wciąż i nieustannie jesteśmy powoływani i zapraszani przez Boga, aby dopełniać cierpienie Chrystusa poprzez nasze wyrzeczenie, poprzez nasze cierpienia, które ofiarujemy jako zjednoczenie z krzyżem Chrystusa. Dziś w czasie tej audycji, naszego spotkania z panem profesorem Władysławem Sienkiewiczem i z męką Chrystusa i to, co pan profesor mówił o całunie turyńskim, wyjątkowa jest Boża pedagogika, która nieustannie oscyluje pomiędzy słowem i znakiem. I wtedy, gdy nie wystarcza człowiekowi słowo przekazywane z ust do ust, słowo wiary, słowo nauczania, świadectwo słowa, nagle odkrywa się rzecz, która była. Całun turyński on był. I nagle pan profesor przybywa do studia i zaczyna mówić, tam widać to, widać to, widać to. Trzy pyłki tylko występujące w Jerozolimie i to jeszcze kwitnące na przestrzeni kwietnia i maja. To po prostu Bóg, jeżeli patrzymy na jego cierpienie, to musimy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, doświadczenia Pana Boga, rozumienia Bożego objawienia, Bóg zawsze jest słowo i jest czyn. I zawsze to słowo i czyn jest w bezgranicznej prawdzie i w bezgranicznej miłości. Dlatego nam nie pojąć ani tego do końca, kim jest Bóg, bo jest przeogromną tajemnicą, ani nie do końca pojąć, jak mógł jako człowiek sprostać takiemu bestialstwu, takiemu cierpieniu i jeszcze z krzyża powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale Jezus wiedział, co czynią i dlaczego to czynią. A zatem w taki sposób chciałbym to ująć i przypomnieć, że ta natura Chrystusa jest naturą nieskażoną i naturą ukształtowaną przez lata życia w posłuszeństwie Ojcu i rozważaniu wszystkich spraw, które należą do Ojca i jednoczeniu się z Ojcem, by wypełnić Jego wolę i objawić to, co Ojciec Jemu powierzył i powiedział. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Anna z południa. Jestem już na antenie?
Jesteśmy na antenie, tak.
Aha. Tak, ja chciałam tylko dodać, bo tak słucham. Jezus mógł, a propos tej pani, która nie może tego pojąć, bo ja też nie mogłam, ale Jezus tłumaczy w wielu książkach i świętym, że po prostu jego miłość była większa niż ten ból, niż to cierpienie. Dlatego mógł to unieść. I to tyczy też nas. No my tego nie potrafimy zrobić. My jedynie możemy i czego Jezus oczekuje od nas, żebyśmy prosili o taką łaskę. Wtedy On poniesie nas. On wtedy będzie mógł i nam ulżyć. A przy okazji chciałam go zapytać a propos tych wszelkich badań, panie profesorze. Chodzi mi o to, w Polsce było więcej, przynajmniej 4 cuda eucharystyczne, między innymi w Sokółce i w Legnicy, to wiemy. I czy jakieś badania nad tym są, badania DNA, cokolwiek, bo z tego co wiem, to Jezus skarży się tu współczesnym prorokom, że nie jest nic zrobione. To tyle, o co chciałam zapytać.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo. Prosimy, pan profesor.
Jest to jeszcze taki problem dochodzenia do prawdy również w nauce. Nie zawsze wszystko jest takie proste. Jeśli chodzi o cud w Sokółce, w Legnicy, nie miałem kontaktu z osobami, które uczestniczyły w tym jakby Sokółce, ale w Legnicy, owszem, spotkałem się w obecności księdza biskupa Kiernikowskiego w swoim czasie z lekarką, która w zasadzie tutaj była jakimś takim osobą uczestniczącą w tym procesie. Ona nie była sama badaczem, ale była osobą bardzo istotnie zaangażowanym właśnie w możliwości, znaczy w próby właśnie jakichś publikacji dotyczących właśnie tego wydarzenia, tego cudu eucharystycznego. Bo jest jak jest, no byli profesorowie, którzy po prostu to stwierdzili. Jeden stwierdził, drugi stwierdził. Mało tego. Jak się orientuję, jak pamiętam, również dano to do innych ekspertyz. Ale jeśli chodzi o kwestię już publikacji, nie zawsze to właśnie, to jest właśnie to takie pewna rysa na naszej nauce, że nie zawsze po prostu te kwestie dotyczące wiary, nauki daje się po prostu łatwo opublikować w czasopismach medycznych. W studiu Lanciano, byłem tam w Lanciano, to jeden z większych cudów, i tam, no, można powiedzieć, jest na dole takie mini muzeum, gdzie są, no, duża przestrzeń wypełniona właśnie takimi plakatami naukowymi, pokazującymi bardzo dokładne badania histopatologiczne, różnego histochemiczne i tak dalej, udowadniające właśnie, że to, że ten przedmiot badany jest właśnie mięśniem sercowym. Mięśniem sercowym, który jakby powstał, właśnie, który jakiś został uwidoczniony, urzeczywistniony z tego opłatka, pod którym jest Chrystus, w którym jest, mieszka Chrystus. I także tutaj sam pytałem o to i sam zabiegałem, żeby rzeczywiście można było to szerzej publikować. Niestety chyba takich publikacji w dalszym ciągu nie ma, czego ja jako po prostu człowiek, który zajmuje się nauką, byłoby to bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie badania dotyczące chociażby całunu czy innych badań, w zasadzie to są wielcy naukowcy na całym świecie, przecież to są sławy naukowe, ludzie, którzy rzeczywiście badają, profesor Lee Koch, który jest najsilniejszym znawcą chromosomu Y na przykład w ciele ludzkim. Ludzie, którzy rzeczywiście mają naukę w swojej dziedzinie w jednym palcu, robią to, publikują to i to recenzowane w czasopismach medycznych. Mówię tu o recenzowanych, dlatego że po prostu to musi być recenzowane czasopismo medyczne, które by weszło, że tak powiem, do puli tych czasopism, które się czyta na całym świecie. Więc w zasadzie tutaj nieraz są takie opory, pewne takie kwestie wynikające właśnie z jakichś strachów, wstydliwości. No niestety nasza nauka nieraz też jest przesiąknięta pewną ideologią, niestety, którą trudno zrozumieć. Ja w swoim czasie, kiedy właśnie taki artykuł przygotowałem, który Państwo dzisiaj nawet w zasadzie streściłem, też miałem na początku duże kłopoty z opublikowaniem tego w czasopismach polskich medycznych, recenzowanych, podkreślam, recenzowanych. w jednym czasopiśmie, w drugim, no nie, no wiadomo, prałun, tak, no może, a tutaj może teolog by się powiedział. Tego rodzaju ludzie, którzy są redaktorami naczelnymi, nie rozumieli, że to, co się przedstawia, to jest oparte o piśmiennictwo naukowe, bo z tyłu jest każdego artykułu jest wykaz piśmiennictwa naukowego, gdzie można się na to powołać. Na tym polega nauka, na tym polegają publikacje. No w końcu znalazł się po prostu mądrzy ludzie, chciałem tutaj podkreślić, tutaj właśnie w swoim czasie kardiologii po dyplomie ten artykuł został, medyczny aspekt śmierci krzyżowej Jezusa, został opublikowany, no i zresztą no, później zresztą spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród lekarzy, co dla mnie było, że tak powiem, bardzo ważne, gdyż po prostu lekarze są dla mnie najsurowszymi sędziami. Także ma pani rację, tutaj rzeczywiście może tutaj z punktu widzenia naukowego brakowałoby nam, może coś się nowego zrobiło, ale jak ja się orientuję, na razie nie, to są chyba dane, które są gotowe do publikacji, ale trzeba już bezpośrednio właśnie zapytać na miejscu, jak ta sprawa wygląda z publikacjami. Może to jest dobry, akurat dzisiaj dobry moment, że pani to poruszyła, bo tak w zasadzie powinna nauka. Nauka nie powinna być zaangażowana ideowo, ideologicznie. Nauka jest czystą nauką. Koniec, kropka. Są fakty obiektywne, stwierdza się, są dowody rzeczowe, można zawsze stwierdzić, można recenzować, można odrzucić, jeżeli się po prostu z punktu widzenia naukowego po prostu materiał jest słaby, ale po prostu próbować przynajmniej i dać szansę na takie publikacje.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo. Krzysztof z Krakowa.
Prosimy, panie Krzysztof.
Niech mnie pochwali Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem poruszyć taką sprawę, bo czytałem kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie w jakiej pozycji, kto to się wypowiadał, jeśli chodzi o całą Turyński, że to jest odbicie nie ciała martwego człowieka, tylko samo uchwycenie momentu zmartwychwstania, kwestia po prostu napięcia mięśni, z tego co zrozumiałem, chodzi o mięśnie twarzy, w okolicach ust, że po prostu to jest niemożliwe u martwego człowieka. Więc po prostu ten uczony stwierdził, no nie pamiętam nazwiska, że to jest uchwycenie samego momentu zmartwychwstania. Pozostałe ślady, oczywiście krew i wszystko, no to wiadomo, ale samo odbicie, promieniowanie po prostu było wtedy odbite na płótnie. W momencie zmartwychwstania po prostu, że to już był moment zmartwychwstania, po prostu, że to był żywy człowiek, po prostu, że jest niemożliwe w martwym ciele napięcie tych mięśni po prostu. To jest chyba po prostu mięśnie okolicy ust, chyba nad górną wargą.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Prosimy bardzo, pan profesor.
Znaczy, wie pan, jeśli chodzi o tę kwestię, którą pan porusza, to szczerze mówiąc, dokładnie akurat czytając akurat tego tych czasopismach naukowych akurat właśnie o tej kwestii akurat jakoś może mi uszło uwagi. Natomiast no zgadzam się, znaczy tutaj trzeba odróżnić dwie rzeczy. Że postać kontur przodu i tyłu człowieka owiniętego w całun jest negatywem. Jest negatywem. To nie da się tego namalować, to nie jest farba, to nie jest po prostu, to jest po prostu rodzaj przypalenia włókien. Przypalenia włókien przez promieniowanie, które mogą być różnej natury, neutronowej, protonowej, ultrafioletowej, jeszcze jakiejś innej, może wszystkich razem wzięte, o bardzo wielkiej sile rażenia, można powiedzieć, promieniowania. Próbowano coś takiego, były takie próby naukowe, żeby coś takiego odtworzyć, właśnie ten moment promieniowania. Próbowano to zrobić, ale tutaj nawet badacze Instytutu Enea, to jest Instytutu Nowych Technologii, Energii i Równoważonego Rozwoju, pod kierownictwem profesora Paolo Lazaro, próbowali podpalić włókna z całunu, by dać efekt, jak jest na całunie. Bo ten efekt, te zarzucone włókna są efekt zarzucenia, stopień zarzucenia jest odwrotnie proporcjonalny do bliskości ciała. Więc im bliżej ciało bezpośrednio przylegające, dało silniejszy efekt, ale te włókna, które były trochę dalej oddalone ciało, ale to jest kwestia 40 mikronów. To jest właśnie tego rodzaju rodzaj szerokości przypalenia. Dają bledszy odblask, bledszą barwę, co pozwala stworzyć obraz trójwymiarowy. I taki właśnie naukowcy John Jackson i Eric Jumper za pomocą analizatora obrazu stosowanego w NASA w badaniach kosmicznych między innymi do analizy zdjęć wysyłanych przez sondę Viking uzyskali plastyczny, trójwymiarowy model postaci z całunu, co właśnie oznacza, co powiedziałem, że stopień nasilenia zarzucenia włókien tkaniny zależał ich odległości względem ciała. Natomiast wracając właśnie do tej energii w czasie zmartwychwstania, to cytowany przeze mnie profesor Lazaro, który próbował taki efekt osiągnąć, użył najmocniejszych laserów, ale uzyskał efekt powierzchowny, ale tylko na kilku nitkach. By uzyskać efekt na całej powierzchni całunu, mógłby tego dokonać laser o mocy 44 bilionów watów, co dzisiaj technicznie niemożliwe. I właśnie tutaj, jak powiedziałem, nie znamy tego rodzaju energii. To jest jakby jeden rodzaj, kliszy. Ale na tym całunie są ślady krwi, ślady potu, krwinki czerwone, kryształki kreatyniny, które świadczą o cierpieniu fizycznym, ślady bilirubiny inne dane potwierdzające autentyczność całunu, chociażby właśnie pyłki kwiatowe i tak dalej, i tak dalej. To są dwie niezależne kwestie badania fizyko-chemicznego, badania, która pozwala nauka nam dzisiaj stwierdzić za pomocą naszych urządzeń, które my dysponujemy, a coraz, jak właśnie można zauważyć, co cytowałem, coraz bardziej wymyślnych, nawet nowoczesnych, od właśnie tej kwestii tego negatywu, co do dzisiaj pozostaje niezbadaną zagadką naukową. Tak samo dzisiaj są na pewno, jak już o tym mówimy, kwestie zmartwychwstania. Jest to kwestia, jak traktować na przykład całun z monopello. Monopello, czyli chusta, która znajduje się w katedrze, w tej chwili w kościele Monopello. To jest mały kościółek w Abruzji, 200 km od Rzymu. Jest przechowany w relikwiarzu, który uważa się, że jest zrobiona z bisioru, czyli najdroższego starożytnego płótna, na którą po prostu trudno było sobie, nikt nie mógł sobie na to pozwolić, zwłaszcza poza bardzo, bardzo bogatymi ludźmi. I tutaj też jest, uważa się, że cały z monopelu jest tak zwany nie ręką ludzką malowany. Tak samo jak uważa się, że to za cały toryński, czy po prostu również relikwia, a więc Matki Bożej, płaszcz Matki Bożej Guadalupe, prawda, który jest też relikwią w Guadalupe. Także to są te kwestie, których my jeszcze nie znamy, nie umiemy sobie wytłumaczyć, dlaczego tak powstało. Natomiast całą, niezależnie od tego, zawiera jeszcze elementy, które my możemy zbadać i badamy. A ponieważ są to coraz nowe elementy możliwości techniczne, prawda, już w zasadzie używane w badaniach kosmicznych, nawet jak tutaj cytowałem. Ta nauka nawet przy pomocy nawet drobnych włókien, bo naukowcy dzisiaj mają te pojedyncze włókna, bo Kościół już nie daje poza... Był taki czas w 78 roku, kiedy taka grupa, o tym nie wspominałem, ale mogę powiedzieć, tutaj grupa tak zwana STURP, już nie będę rozwijał z angielska, grupa głównie badaczy amerykańskich w 78 roku chciała właśnie przyjrzeć się całunowi, nie wierząc, że jest autentyczny. No więc, ponieważ Kościół pozwolił wypożyczył całą na 5 dni, 5 nocy. Te badania trwały 5 dni, 5 nocy. Tam było kilkudziesięciu naukowców różnych specjalności. Oni za własne pieniądze kupili aparaturę w wartości 2 milionów dolarów. Niektórzy się zapożyczyli, niektórzy sprzedali sobie samochody i praktycznie efektem tego badania, że ci agnostycy, bo głównie agnostycy chcieli po prostu udowodnić, że to jest fałszerstwo, agnostycy, Żydzi, ludzie po prostu zupełnie nic nie mającego z Kościołem, ale taki właśnie Żydzi, których mogę zdecydować, profesor Adler czy profesor Boris Schwarz, to powiedzieli, tak, wierzymy, może jesteśmy, tak jeden Adler powiedział, może nie wywoła to uśmiechu wśród moich żydowskich kolegów innych, czy rodziny, czy kogokolwiek, który ma na to inne spojrzenie, ale absolutnie po tych badaniach wierzę, że całun jest tym płótem, które było owinięte, które owijało, prawda, Jezusa, w którym został pochowany do grobu. Także tu są te różne kwestie, z jednej strony jeszcze dla nas nieodgadnione, ale z drugiej strony te, które możemy zbadać i z tym samym potwierdzić nie tylko autentyczność całunu, ale autentyczność prawdziwego cierpienia, okrutnej kaźni, którą przebył Jezus w zasadzie w ciągu tych, można powiedzieć, 18 godzin cierpienia, czyli od czwartku wieczora, czwartku 21 się uważa, aż do godziny 15 w piątek, kiedy nastąpił zgon Jezusa.
22:49. Naszym Państwa gościem profesor Władysław Sienkiewicz. Rozmawiamy o męce Chrystusa oczami kardiologa. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przysłuchując się tym wypowiedziom pana profesora, bardzo, 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 bardzo piękne te sformułowania i te dociekania. Jednak tu też dało się słyszeć głosy, że pewne rzeczy jest trudno zrozumieć. Dlaczego tak, albo inaczej. Ja chciałbym tutaj zacytować słowa Pana Jezusa odnośnie tego, gdzie Pan Jezus już być może przewidywał to, aczkolwiek już i współczesnym to było Panu Jezusowi trudne do zrozumienia. Kiedy zapytali, Panie Jezu, no dobrze, nasi uczniowie nie poszczą, nasi uczniowie poszczą, przepraszam za pomyłkę, faryzeusze konkretnie to pytali, nasi uczniowie, ich uczniowie faryzeuszów poszczą, a dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? I Pan Jezus tutaj wywołuje już za życia ten dzień męki swojej i śmierci. I otóż Pan Jezus mówi, bo moi uczniowie będą pościć w dniu, w którym mnie zabiją. I tutaj dla zrozumienia pełni nauki potrzebna jest to, o co Pan Jezus prosi. O post w dniu, w którym go zabiją, czyli w piątek. Dziś nagminnie postpiątkowy jest rugowany, wręcz zapominany. Dlatego mamy coraz bardziej postępującą, galopującą trudność w zrozumieniu męki i zrozumieniu tego wszystkiego, co się wokół całunu tryńskiego dzieje. Aczkolwiek to wokół całunu, to znaczy wokół Pana Jezusa, który tym całunem był okryty. Dlatego koniecznym jest dla zrozumienia pełniejszego nauki, owszem, ta nauka nam przychodzi z pomocą, ale konieczna jest, konieczny jest postpiątkowy, czyli to odwołanie, zareagujmy na słowo Pana Jezusa, zacznijmy pościć w tym dniu, w którym go zabili, czyli w piątek. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszej audycji w tym wymiarze, którą dziś podejmujemy, w którym dziś podejmujemy męka Chrystusa oczami medycyny, czy widziana przez medycynę. Naszym gościem profesor Władysław Sienkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, który na mękę Chrystusa spogląda oczyma wiary, ale nade wszystko jest specjalistą nie w dziedzinie teologii, czy specjalistą w dziedzinie Pisma Świętego, ale nade wszystko jest lekarzem i zechciejmy tę jego obecność tutaj wykorzystać. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena ze Szczecina. Pozdrawiam ojca serdecznie i pana profesora, kardiologa. I właśnie chciałam powiedzieć, jakie tortury przechodził Pan Jezus w ciemnicy. Zresztą te tortury objawił Pan Jezus błogosławionej Marii Magdalenie, żyjącej w XII wieku. I Żydzi, Pan Jezus mówi w ten sposób: Żydzi uważali mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade mną w następujący sposób. Powiązali liną nogi i ciągnęli mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Zdarli ze mnie szaty i kłuli mnie żelaznymi szpikulcami. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. Zawiesili mnie na belce, a na luźnym węźle, który się rozwiązał, i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. Powiązali mnie do słupa i ranili moje ciało na różne sposoby. Rzucali we mnie kamienie, przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. Na głowę wgnietli mi żelazną obręcz i oczy związali mi brudną szmatą.
Pani Bożeno, dziękujemy za przytoczenie tego fragmentu cierpień Pana Jezusa. Tutaj dziś naszym gościem profesor Władysław Sienkiewicz. Panie profesorze, Pan odwołuje się w badaniach czy w poznaniu prawdy o męce Chrystusa do tych badań naukowych, zwłaszcza opartych o całun turyński. Natomiast wiemy też, że wiele objawień, gdzie Pan Jezus przybliża swoją mękę czy swoje cierpienia, opisuje Pan Jezus danym osobom w tych widzeniach mistycznych, wizjach, swoją mękę. I wiele z nich odnajduje potwierdzenie w całunie turyńskim, chociaż te osoby nie były badaczami całunu turyńskiego, nie posiadały takiej wiedzy z dziedziny chemii, z dziedziny fizyki czy też biologii.
Znaczy to, co ojciec łaskawie przytoczył, no to potwierdza, praktycznie tym bardziej potwierdza to, co możemy dzisiaj, właśnie to, co jest w objawieniach, jeżeli po prostu jest to potwierdzenie bardzo wyraźnie w całunie turyńskim. Tutaj badacze, którzy badają którzy się naprawdę przyłożyli i w zasadzie tym dzisiaj żyją i coraz bardziej się wgłębiają, bo chciałem powiedzieć, że to jest jedna wielka dziedzina wiedzy, syndonologia, wspominałem o tym, w zasadzie są wszystkie dziedziny wiedzy. One starają się, znaczy tam, gdzie można, tam, gdzie są jakieś ślady jakiekolwiek, one po prostu tutaj, no, badacze po prostu każdy element po prostu tego potwierdzenia nie tylko autentyczności całunu, ale potwierdzenia cierpienia Jezusa, ukrzyżowania, wszelkich tortur, które są na całunie, po prostu oni badają i w zasadzie dobrze jest, jak to właśnie znajduje potwierdzenie badań naukowych. No to to świadczy właśnie o tej naturze właśnie Jezusa boskoludzkiej, prawda, że po prostu te objawienia są, że tak powiem, potwierdzane w badaniach przez człowieka za pomocą po prostu takiego czy innego sprzętu, takich czy innych badań. Jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj o tym nie mówimy, bo mówimy o całunie, ale chciałem wspomnieć, że przecież takimi tymi relikwiami, które bardzo dokładnie zostało przebadane, jest chusta z Oviedo, czyli ta chusta potowa, którą otarto z krwi i potu twarz Jezusa. Ta chusta była oczywiście, przykrywała bezpośrednio twarz, można powiedzieć, i głowę, bo to było ta chusta zawijała, można powiedzieć, głowę Jezusa. Ona jako bezpośrednio przylegająca do ciała, no wykazała dużą zbieżność nawet z twarzą, znaczy ślady krwi, ślady potu na tej chuście są w wielu miejscach zbieżne ze śladami w twarzy na całunie turyńskim. Robiono również na suprapozycję tych dwóch, bo w zasadzie chusta do Oviedo to jest jedna wielka plama. Plama krwi, potu, wydzieliny i trudno coś z niej wywnioskować. Natomiast nowoczesna aparatura pozwala właśnie dokładnie wymierzyć punkty, które są zbieżne, które w zasadzie jedne i drugie potwierdzają. Chusta potowa jest zresztą, jak wspominałem, prawdopodobnie z tego samego tkackiego warsztatu, co całun turyński, tak samo bogata 3:1. No, można zapytać, dlaczego właśnie akurat właśnie 3:1 Chrystus był ubogi, a taką miał, no ale trzeba pamiętać, kto mu robił pogrzeb. Pogrzeb właśnie przygotował Józef z Arymatei, człowiek bogaty, który właśnie zakupił to sukno, to chustę, to płótno, przepraszam, a później po prostu użyczył własny nieużywany grób, prawda, czyli Nikodem jeszcze przyniósł 100 funtów, przepraszam, miry aloesu, czyli Jezus miał cierpienie, miał śmierć potworną krzyżową, ale można powiedzieć, że pogrzeb już miał iście królewski. Więc tutaj można, tutaj te kwestie, ale wracając do tych innych relikwii, właśnie czy chusta z Oviedo, która potwierdza profesor Likot, który również potwierdził właśnie, że jest to grupa męska, grupa krwi AB, pot i tak dalej. Również tunika z Argentil, tunika, która bezpośrednio przylegała do ciała Jezusa, jest, którą się właśnie tu głównie profesor Likot zajął, bardzo dokładnie, to za jego dzieło życia, to jest badanie właśnie tuniki z Argentil, czyli po prostu tunika, którą przylegała bezpośrednio do ciała Jezusa, na przykład w Ogrójcu. Więc też pokazuje szereg zbieżnych punktów, tak samo grupę AB, grupę, że to jest krew psi męskiej, wykazane badaniami chromosomów. To są już, widzicie Państwo, nauka, która bardzo, bardzo, że tak powiem, potwierdza te relikwie. Ta nauka i wiara bardzo mocno schodzą się ze sobą i dalej, w dalszym ciągu, że tak powiem, się schodzą cały czas i dobrze, bo im więcej jest badań, tym więcej utwierdzamy się rzeczywiście, że wiadomo, że mamy większe możliwości badawcze, to więcej się utwierdzamy w prawdziwości tego, co badamy. Także jedno tutaj, jedna uzupełnia drugie. Wiara i nauka.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Bardzo dziękuję za stosowny temat w odpowiednim momencie i ważny temat, mało poruszany. Odwołam się do wypowiedzi naszego gościa z części pierwszej, kiedy była mowa o na temat gwoździ, które przebijały dłonie Pana Jezusa, że była mowa, one miały 18 centymetrów, 20 i grubość ich jak te śruby przy podkładach kolejowych. Coś takiego pan profesor mówił. Ja chciałem się tylko zapytać, czy w wymiarze medycznym bądź religijnym miał pan kiedykolwiek do czynienia z człowiekiem, który miał stygmaty męki pańskiej na swoim ciele? Dlaczego pytam o to? Ponieważ kiedy, bo ja spotkałem to około 25 lat temu, dorosły mężczyzna i tak dalej, dotykałem do tego i to, co mnie poruszyło, to właśnie te ogromne rany na dłoniach. Ogromne. To nie był gwóźdź, drut, tak jak sobie widzimy gwoździe, takie czy inne. To był po prostu pręt, jak dokładnie, jak popatrzyłem na ten strób na dłoni. To normalnie tak jakby wyrwa ciała z krwią spowodowana właśnie takim prętem, o którym pan wspomniał w pierwszej części. Moje pytanie brzmi, czy miał pan kiedykolwiek do czynienia z osobą, która miała stygmaty na swoim ciele? Pozdrawiam serdecznie z panem.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan profesor.
Niestety takiej możliwości nie miałem, a było to rzeczywiście z punktu widzenia również naukowego ciekawe. Na pewno są na pewno pewne badania tych osób. Nie wiem, czy akurat się spiją, który miał stygmaty krwawiące całe życie, czy miał, no prawdopodobnie był bardzo dokładnie badany, bo nie chciano uwierzyć, prawda, że on ma stygmaty, że on sobie nawet sam coś, prawda, robi sobie krzywdę, sam sobie coś kombinuje. Oczywiście co, no to po prostu ludzie, no różne były podejrzenia, z tego powodu bardzo cierpiał, nie tylko z powodu stygmatów, ale nic w zasadzie z tych zadanych oskarżeń się nic nie potwierdziło. Oczywiście byłoby to ciekawe spojrzenie z punktu widzenia nauki. Niestety takiego doświadczenia nie mam i takich badań dotyczących właśnie choćby prześwietleń rąk, czy no głównie rąk, bo tutaj głównie zawsze przeważnie mówimy o stygmatach na dłoniach. Takich badań nie znam. Nie znam.
5:23. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków, też bardzo dziękuję za temat. Ja chciałam tutaj właśnie miesiąc temu czytałam taką książkę Męka Jezusa Chrystusa oglądana w XX wieku. To jest na podstawie pism wizjonarki Marii Waltorty, która właśnie całą tą mękę Pana Jezusa po prostu widziała. I tutaj jest taki fragment właśnie, no, żeby wstał Pan Jezus, jesteś słaby, zaraz Ci pomogę, woła inny żołnierz i drzewcem swej halabardy zaczyna uderzać w oblicze Jezusa. Trafia między kością prawego policzka a nosem. I to, co właśnie pan profesor mówił, że to było uderzenia właśnie tymi drzewcami takimi, no to jest jedno. Poza tym, jak chciał Pan Jezus, nie chciał żadnej pomocy, jak mu tutaj jeden z tych Rzymian, ten w sumie ważniejszy, bo na koniu podaje płyn, to żeby się napił, to nie chce, ale on mówi, ja jestem zdrowy, a tobie się przyda, weź, to jest woda z miodem.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Kolejny głos, który, jak słyszymy, pan profesor też potwierdza, że jest to spójne z tym, co widzimy z całunii turyńskiej.
Dla uproszczenia mogę tylko podać w zasadzie, że tutaj w zasadzie, znaczy być może, no to taka wizja są, przecież mamy ikonografię różną, pokazaną w różny sposób, ale dla uściślenia historycznego ten pal, na który w zasadzie pal krzyża, ten główny słup pionowy, on nie był wysoki, on miał więcej do 240 centymetrów. Więc w zasadzie tutaj jakiekolwiek drabina, czy jakiekolwiek inne możliwości, inne środki, które miały w zasadzie, że tak powiem, tutaj coś właśnie chociażby podać Jezusowi, nie było to potrzebne. No ale w zasadzie można, to różne jest widzenie artystów, artystyczne. Z tego z punktu widzenia tutaj było dosyć nisko, to było po 236 cm, jest to wysokość, że w zasadzie można ręką sięgnąć do twarzy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Zbigniew z Warszawy dzwoni.
Prosimy.
Ja się dopiero teraz włączyłem i nie słyszałem całej audycji, w związku z czym chciałem zapytać, czy pan profesor był łaskaw powiedzieć o jednym z ostatnich artykułów na ten temat 2019 roku, Signos de vida et en la figura, Hontanilla Calatoy Tayut z Hiszpanii. W tym artykule, który ukazał się w Scienta de Etfides w Toruniu, wydawanym też, a także gdzieś w Europie, w którym jest podane największe odkrycie według mnie w badaniach. Mianowicie zwrócono uwagę, że to jest obraz trójwymiarowy na całunie, to jest zaciemnienie jest zależne od odległości od ciała. Na tej podstawie ten właściwie anatomopatolog, specjalista od medycyny, podaje, iż w momencie zmartwychwstania człowiek z całunu podniósł się nieco, uniósł się, dlatego że miał głowę uniesioną, kolana także i jak gdyby chciał wstawać. I w tej pozycji nastąpiło dopiero przejście do innego, do innej postaci, że tak powiem, ciała. Przy czym i to jest dość dobrze umotywowany naukowy artykuł oczywiście z liczną, dużą ilością odsyłaczy. Był też kilka razy krótko w prasie katolickiej polskiej opisywany w języku polskim. Nie wiem, czy to pan profesor o tym mówił.
Dziękuję, panie Zbigniewie. Oddajemy głos panu profesorowi.
No więc jest tutaj szereg różnych hipotez dotyczących w zasadzie nawet takich pewnych różnych punktów widzenia dotyczących właśnie zmartwychwstania. No i jedną z tych jest ta, którą tutaj pan przytoczył. Praktycznie te badania, że tak powiem, no nie zawsze wszystkie są do końca zbieżne, no bo pewne rzeczy trudno w zasadzie wytłumaczyć. Nawet trudno wytłumaczyć, ja też trudno było wytłumaczyć akurat kwestię pozycji Jezusa w czasie zmartwychwstania. Być może taka pozycja była. Natomiast w zasadzie, jeśli chodzi o kwestię negatywu, pozytywu, który jest odbity na całunie, jest on po prostu pokazuje całe ciało dokładnie, ale ciało leżące. Czyli może można powiedzieć, co w zasadzie może uderzenie energią, ale jeszcze można powiedzieć, jeszcze tuż przed zmartwychwstaniem, kiedy jest ta pozycja dokładnie zaznaczona, bo proszę zwrócić uwagę, my widzimy, że jest ciało leżące, ręce są złożone i jest widoczne, są ślady właśnie na całunie wycieku krwi właśnie z tych rąk. Miejsce przebicie gwoźdźmi też jest uwidocznione na całunie, więc jest część statyczna. Podobnie dotyczy kończyn dolnych, część statyczna. tył jest podobnie, jest częścią, jest statyczny, widoczne są po prostu duże ślady ran na głowie, jak i po prostu po biczowaniu, ślady ran po przebiciu gwoźmi akurat kości stopy. To, co my możemy dzisiaj powiedzieć, co widzimy, to jest obraz statyczny. Natomiast kwestia już samego właśnie odbicia momentu zmartwychwstania, trudno tutaj coś powiedzieć. No, wspomina się o tej chuście Manopello, że ona może właśnie, uważa się, że właśnie ona, która była położona jakby na całunie, ona mogła, właśnie może być tłumaczona jako odbicie oblicza zmartwychwstania Chrystusa w czasie zmartwychwstania. Tak się uważa, ale trudno tutaj jeszcze, raczej uważa się, że to też jest obraz nieludzko ręką malowany, bo nie ma żadnych barwników, nie ma żadnych śladów pomiędzy nićmi, żadnej farby. Jest to również tajemnica pewna. No niestety nie wszystko można badać, dlatego boją się w zasadzie, to są jeszcze na razie, bo Manopello jeszcze najmniej z tych relikwii przebadane, chociażby dlatego, że nie ma bezpośredniego dostępu do struktury, tak? Do materiału, do struktury. Całą Manopello jest w relikwiarzu zamkniętym, i boją się otworzyć tego relikwiarza, bo trzeba by otworzyć zdjąć tą szybę, grubą szybę zresztą, i w zasadzie dopiero dojść do płótna. Płótno można oglądać i z przodu, i z tyłu. Ono różnie wygląda w różnym świetle. Jak pada światło mocno, to prawie nic nie widać. Stąd Luther, który oglądał Manopello, był zgroszony, że w zasadzie to wymysł kościołowy, tam nic nie widać. Ale on patrzył akurat przez płótno, które było naświetlone mocno dużą ilością promieni słonecznych. Natomiast w ciemności w zasadzie te barwy się mienią. Nawet teraz można to zobaczyć w postaci jakiegoś takiego hologramu. Ale oczywiście całą Manopello ma swoją tradycję, gdyż przypomina, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że do początku XVI wieku, kiedy zaczęto budować bazylikę, tą, którą my dzisiaj mamy, a starą zburzono, to w starej bazylice głównym miejscem, głównym celem pielgrzymek były właśnie relikwie święte, między innymi właśnie tak zwana chusta Weroniki, czyli dzisiaj się uważa całą Manopello. Proszę zwrócić uwagę, że o Weronice żadna Ewangelia nie wspomina, tylko Jezus spotyka gdzieś tam w czasie drogi krzyżowej. Tłumaczy się, że Weronika to nie jest imię kobiety, tylko, no albo może taka i kobieta była, ale z drugiej strony tłumaczy się to jako, jakby złożyć ten wyraz, vero ikon, prawdziwe oblicze, czyli po prostu coś, co powstało rzeczywiście też w sposób niewytłumaczony. No oczywiście później ona stąd i znowu znikło to płótno i później ukazało się, znaczy ktoś, to jest taka tajemnicza sytuacja, pojawiło się właśnie w Manopello, gdzie jest do dzisiaj przechowane w tym małym kościółku. Także to są pewne kwestie jeszcze do końca niezbadane, ale być może w przyszłości nauka pozwoli właśnie sięgnąć do Manopello. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, gdyż po prostu absolutnie potwierdzało to w sposób już ściśle naukowy, bo my tutaj cały czas mówimy nauka, wiara, cieszymy się bardzo, że jak to wiara pozwala na pełną naukę, że wiara również może prowadzić do pełnej nauki, a nawet odwrotnie, nauka, to jest ważniejsze, prawdziwa nauka może prowadzić do wiary. Ci wszyscy, którzy badali całun na początku, większość z nich nie wierzyła. Po zbadaniu całunów w 1978 roku wielu z nich uwierzyło, a dzisiaj się jest nawet krzewicielami Jezusa, Jezusa, który to Żydzi, Barry Schwartz, jest właśnie krzewicielem tego głoszenia chwały Jezusa, który był właśnie zawinięty w całą Turyński. Te badania naukowe, dokładne, otworzyły jego umysł, jego uczucia, jego duszę na właśnie głębsze spojrzenie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Podlasia. Ja chciałam, czytałam kiedyś właśnie i słuchałam dużo na temat całunu toryńskiego i właśnie była taka wypowiedź naukowca, że to zdjęcie, to znaczy ten negatyw, jest tak fantastycznie utworzony, że odbicie wizerunku Jezusa nie jest absolutnie zniekształcone tą materią, która leży na jego twarzy, tym płótnem. Że to płótno jest zakrzywione, ale obraz jest jak gdyby na wprost rzucony, że nie jest uwzględnione to zakrzywienie tego płótna. Czy pan profesor coś wie na ten temat? Mógłby coś na ten temat powiedzieć.
Poruszyła. Tutaj oczywiście każdy może nas mieć jakieś własne osobiste tutaj nawet przemyślenia i wrażenia dotyczące właśnie tutaj tego odbicia właśnie tej twarzy, jeżeli mówimy już o twarzy Jezusa. Słusznie pani powiedziała, Giuseppe Eni w 1931 roku, który wykonał po raz pierwszy raz profesjonalne zdjęcia całunu. Znaczy, te były tak profesjonalne, że pozwoliły wykryć tam na całunie 700 śladów ran, różnych punktów, które po prostu dotyczyły cierpienia Jezusa. Były te badania tak dokładne. A co do twarzy, no to praktycznie też mogą być tutaj różne wrażenia. Ja chciałem powiedzieć o takim naszym, może wspomnieć może o naszym na tym polskim akcencie dotyczącym oblicza Jezusa. Mianowicie wiadomo, że siostra Faustyna miała, Jezus polecił jej, żeby namalować jego postać tak, jak ona Jezusa widziała. Nie wiedziała długo, jak się za to wziąć, bo nie wiedziała, jak do tego. Zwierzyła się Ojcu Sopojce, błogosławionemu dzisiaj Ojcu Sopojce, który powiedział, dobrze, coś załatwimy, czy jeżeli Jezus tak kazał, trzeba to zrobić. Mieszkał razem z jednym z malarzem, panem Eugeniuszem Kazimierowskim i praktycznie namówił go do malowania. To trwało, chciałem powiedzieć, właśnie dokładności tego pół roku, bo siostra Faustyna cały czas nie była niezadowolona. To było duże niecierpliwienie tego malarza, który w ogóle już nie chciał malować. No tam modelem był ojciec Sopocił. Ale w końcowej fazie jednak się zgodził i Faustyna w końcowej fazie zapróbowała to, idąc z modlitwą z Jezusem, że tak może być przedstawiony. I był przedstawiony niedawno, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, na pewno był piękny film, zachęcam do tego filmu, pięknie zrobiony, Miłość, Miłosierdzie, gdzie jest właśnie poświęcony właśnie jeden z wątków tworzeniu tego obrazu. I jak pokazuje się ta twarz Jezusa na tym, który widziała Faustyna, to moje osobiste wrażenie takie było, że w zasadzie nawet szepnąłem tutaj do małżonki, która była ze mną, mówię, słuchaj, przecież to jest twarz całunu toryńskiego. Profesor Zbigniew Trepa, który jest kierownikiem Zakładu Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego, próbował nawet zrobić taką suprapozycję tej twarzy z twarzą stronu turyńskiego. I nakładając poszczególne elementy, punkty stronu turyńskiego na twarz Jezusa, który widziała Faustyna, który, no właśnie ten twarz, to obraz, który w zasadzie nie ma go w Polsce, on jest w Wilnie, bo tam był utworzony, w Wilnie powstawał, później długi czas był niedostępny, w końcu jest w tej chwili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ta twarz zgadza się w wielu punktach z twarzą Saulu Turyńskiego. Więc tutaj może też jest ten element prawdziwości tego całunu, który rzeczywiście pokazuje piękną twarz, zresztą ci badacze, którzy oceniali Jezusa, powiedzieli, że to jest najbardziej idealna postać, bo to jest w zasadzie taka postać no, modelu, supermodelu człowieka w idealnej swoich wymiarach. W idealnych wymiarach, proporcjonalnych wymiarach nic lepszego tutaj nie można dodać. W zasadzie postawa mężczyzny, 1,80 m, falowane włosy, proporcjonalna budowa ciała. Ale taki postać Boga nie mogła być inna, tylko po prostu idealna. W sensie ludzkim oczywiście.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosława z Warszawy. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi za ten wykład. Ja jestem fotochemikiem i synologią, interesuję się od dawna i pewne rzeczy takie naukowo związane z tymi trudnościami fizykochemicznymi orientowałam się troszkę. Natomiast od strony medycznej dzisiaj właściwie zrozumiałam dogłębnie ten przekaz całunu. Pan profesor świetnie to przedstawił od strony naukowej. Ja mam rozrusznik i trochę się kardiologą interesuję, ale tutaj wyjaśnił wspaniale różne rzeczy związane z całunem i z męką Chrystusa, właśnie z męką Chrystusa. A jeśli chodzi o ten całun chustę z Manotello, to mam taki obrazek, który przywiozłam sobie 2 lata temu i w tej chwili mam go w ręku. W wymiarach 40 na 30 i czasami w trudnych chwilach przyglądam się i tam ta twarz Jezusa jest tak wspaniale tutaj otworzona i na przykład oczy są, tak, źrenice są takie właśnie, takie żywe. I poza tym na tym obrazie z Manotello to widać te rany, nie rany, tylko po prostu te złamanie nosa i tamte inne siniaki jakieś, które Jezus miał. Ja ten obraz traktuję jako prawdziwy obraz Jezusa. To znaczy nie jest to jakaś... No, jest to dla mnie prawdziwy Jezus na tym obrazie z Manotello. Jest to ciąg dalszy tego całunu turyńskiego. Także zachęcam wszystkich. Całun turyński nie jest do oglądania bezpośrednio często. Natomiast ten całun z Manotello można... No już teraz prawdopodobnie pielgrzymki do Włoch będą, także zachęcam wszystkich, żeby ten obrazek, który tam w środku w kościele jest, to jest, on jest jednak widoczny. Jak się człowiek odpowiednio ustawi, tam to można zobaczyć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi i księdzu również za te dodatkowe takie wyjaśnienia.
To może obraz to jest płótno, prawda? Płótno z wizerunkiem twarzy, to więc także to też trudno wyjaśnienia. Zresztą to są niewątpliwie, proszę zwrócić uwagę, ile nauka ma jeszcze do zrobienia. Nad całunem trzeba pracować, wszyscy pracują, mimo że po prostu są w tej chwili mało dostępne, w zasadzie Kościół nie udostępnia w tej chwili całunu do jakichś skrawków i tak dalej. Tego na razie nie ma, jest przechowywany, od czasu do czasu pokazywany dla wiernych, ale jest przecież właśnie chusta za Manotello. Jest jeszcze tutaj, są jeszcze inne relikwie, suknia z Rewiru na przykład, zupełnie nie jest badana, którą Jezus miał na wierzchu na sobie. Jest właśnie, wiele badań było dotyczące Matki Bożej Guadalupe. To też jest, uważa się, że obraz nie ręką ludzką malowany, gdzie wykryto rzeczywiście szereg fantastycznych rzeczy, chociażby w źrenicy Matce Bożej odbija się obraz osób, które akurat, że tak powiem, tam uczestniczyły w tym wydarzeniu. Także jest wiele, wiele jeszcze przestrzeni dla nauki i niech ona będzie jak najszersza, niech się rozwija i niech ta nauka pozwoli nam po prostu również dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, mają wątpliwości, otworzyć serca właśnie na boski wymiar Jezusa.
Panie profesorze, powoli dobiega końca nasze spotkanie. Męka Chrystusa oczami lekarza widziana przez profesorów medycyny. Tak jak chociażby obecnego w studiu profesora Władysława Sienkiewicza. Prosimy w kilku punktach powiedzieć nam to, co najbardziej istotne z punktu widzenia naukowego, ale również z punktu widzenia naszej wiary.
Jak już wspomniałem, tutaj badanie tych relikwii, a się co przed chwilą nawet wspomniałem, ono, prawdziwa nauka, która nie jest podbita ideologicznie, która oczekuje i żąda prawdy, obiektywnej prawdy, bo taka jest nauka. Nauka jest obiektywna. Badania tych relikwii pokazały, że prawdziwa nauka potwierdza w wielu przypadkach w te prawdy, które wierzymy, które daje nam Ewangelia, bo tak jak tutaj szereg badaczy stwierdziło, każda Ewangelia różni się w pewnych szczegółach, ale jak się zbierze razem pewne punkty zbieżne w Ewangelii, to one też potwierdzają właśnie to, co możemy stwierdzić na Całunie, co możemy stwierdzić na Chustce z Oviedo, czy możemy stwierdzić na Tunicy z Argentyn, a może jeszcze na innych relikwiach. I to jest po prostu budujące i dla nas zachęcające, żebyśmy właśnie tej prawdy w jakimkolwiek wymierze się nie bali, bo prawda zawsze prowadzi do Pana Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy. Jeszcze raz profesor doktor habilitowany nauk medycznych Władysław Sienkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog. O męce Chrystusa dzisiaj, o tym jak medycyna ocenia, jak bada mękę Chrystusa w oparciu o chociażby całun turyński. Dziękuję panie profesorze, dziękuję również państwu za gościnność w waszych domach.